Pojechalibyśmy, jeśli by była taka wola pani, w jednym pociągu, ale w osobnych wagonach. Stawalibyśmy w innych hotelach. Moglibyśmy wcale nie rozmawiać ze sobą, jeśli by taka była wola pani. W Rzymie moja rola byłaby taka, żeby pani ułatwić widzenie się z mężem i wyrobić pozwolenie na częste odwiedzanie go. Najęłaby sobie pani mieszkanie, z łatwością znalazła pracę. A pan?
Ja nazajutrz po załatwieniu spraw pani pojadę na Rivierę i więcej pani dręczyć nie będę.
Tak, to cudowny projekt. Ów mój natychmiastowy wyjazd z Rzymu?
Nie.
Więc co?
Nie wiem, nie wiem. A tutaj moi rodzice, cały mój kochany, cacany świateczek, który by mnie po powrocie godnie przywitał, jakbym spaliła 17 wsi.
No więc?
Powiedzą, żem z panem pojechała za granicę i że pan mnie po prostu...
Woli pani dobrą opinię w swoim świateczku niż wyzwolenie duszy Łukasza i swojej z Kajdan? Ja pani mówię jeszcze raz. Oddacie mi wszystko, gdy będziecie mogli.
On może zarabiać gdziekolwiek, we Francji, w Niemczech, byle nie w Austrii, dodał z niemiłym uśmiechem.
Jego żona zgadza się na rozwód, szeptała Ewa w zamyśleniu, na wpół do szczerbicy, na wpół do siebie, cicho, jak głęboką tajemnicę. Mogłabym mu zawieść dar, własną jej ręką wystawione żądanie rozwodu. Moglibyśmy wziąć tam ślub.
O Boże mój, Boże mój, po co mi pan to wszystko ukazał? Co ja teraz nieszczęsna pocznę? Jakie ja teraz będę miała noce?
Cóż panią wstrzymuje?
Ojciec.
A ojciec pani czym się trudni?
Mój ojciec, rzekła z błędnym uśmiechem, szuka zawsze posady. Jest to moje jedyne, kochane, najmilsze, niewinne, bezradne dziecko. Stary malec. Jeżeli go i teraz rzucę, to już z Kretesem zginie. O, już wtedy zginie. Ma długi, a właśnie znowu stracił posadę.
Szczerbic skrzywił się nieznacznie i w milczeniu począł zapalać papierosa.
Widzi pani, taka jest na to rada. Obecnie wiele bym dać nie mógł, ale na przykład spłaci się długi ojcowskie i to zaraz, jeśli, dajmy na to, nie przekraczają 1000 rubli. Po powrocie z zagranicy mogę wyrobić ojcu pani posadkę, synekurkę. Pani mi w drodze za granicę wyjaśni, co staruszek mógłby robić.
Ewa szła naprzód zamyślona, zasłuchana, machinalnie przytakując głową.
Więc tak, mówił Szczerbic, kończąc palić papierosa. Wynotuję pani długi swoje i ojcowskie. Nadmienię, że wolałbym, aby te długi nie przekraczały na ogół 1000 rubli. Mam teraz do rozporządzenia pewną sumę i wolałbym ją zaoszczędzić na sprawy zagraniczne.
Widzi pani? Jestem jej mości do usług ministrem spraw wewnętrznych, zagranicznych, a nadto finansów. Kiedy moją monarchinię zobaczę?
Nie wiem.
Kiedy? We czwartek.
We czwartek. A o której godzinie?
Pytała półsennie, patrząc weń wielkimi, oszołomionymi oczyma. Gdyby pani mogła przyjść o godzinie 12 w południe na wystawę obrazów, dobrze?
Doskonale.
Właśnie mam wtedy chwilę wolną i to niedaleko od mej budy. Będziemy się krótko widzieć. Przyniesie mi pani następujące dane. Ile mam dać pieniędzy na spłacenie długów natychmiast i kiedy wyjeżdżamy?
Kiedy wyjeżdżamy?
Powtórzyła głosem przerażenia. Niech pani zachowuje zupełny spokój. Dla niepoznaki owszem, niech pani będzie w wesołym usposobieniu. Przecie pani pojedzie do narzeczonego. Nasz wyjazd musi nastąpić przed 1 marca. Droga na Wiedeń, Pontebbe i Wenecję. Wracali ku dorożce. Szczerbic miał twarz rozpromienioną i wesołą.
Ewa posuwała się krok za krokiem, poślizgując się na lodzie. Gdy stanęli przy stopniu powozowym, młody hrabia rzekł: — Niech pani teraz sama powróci do domu. Ja tu zostanę.
— Ale pan przemoczył sobie obuwie.
— To nic. Jestem przyzwyczajony.
— Cóż pan tu będzie robił sam w tej alei?
— spytała naiwnie, siedząc już w powozie. Szczerbic uśmiechnął się gorzko. Wskazał poza sobą ślady bucików Ewy i rzekł po francusku: — Będę tutaj przypatrywał się temu, co dla mnie z pani pozostało.
Uśmiechnęła się jak do brata, wyjawiającego uczucia wrodzone i dawno wiadome. Podała mu rękę. Rzucił dorożkarzowi srebrnego rubla i skłonił się Ewie. Powóz potoczył się w górę alei.